I teraz z kraju z zagipsowanymi ustami, w którym prześladuje się mniejszości, wędrujemy do kraju wolności. Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, jeżeli przeglądam Handelsblatt, to brakuje mi tytułu Ręce precz od kraju rad. Oczywiście mowa jest o amerykańskich sankcjach przeciwko Nord Stream 2. I donoszenia o tym, że Berlin i Moskwa protestują, wspólnie protestują, jak zwykle wtedy, kiedy chodzi o Nord Stream 2. Czytam w depeszy DPA, która została powielona przez większość niemieckich gazet, że na ostatnich metrach Stany Zjednoczone chcą powstrzymać projekt Nord Stream 2, który prowadzi przez Bałtyk do Niemiec i że uchwalono w Kongresie Amerykańskim ustawę o sankcjach wymierzonych przeciwko tej inwestycji. Brakuje jedynie podpisu prezydenta Donalda Trumpa, ale ten zapowiedział, że podpisze, jak tylko znajdzie się tekst na jej biurku. Rosjanie z kolei mówią, czytam tutaj, że Waszyngton chce po prostu forsować własne interesy, żeby sprzedawać swój własny, droższy, płynny gaz na rynku Unii Europejskiej. Więc i wstrętni Amerykanie i oczywiście wspaniali Rosjanie i doskonali Niemcy. I kwestia gazu. Kto tutaj kogo i w co nabija, to jest oczywiście bardzo jasne. Kanclerz Angela Merkel z CDU, z tej partii, którą zawsze mówią, że ona jest taka niby propolska, bo ona nie jest taka bardzo prorosyjska, jak na przykład AfD, prawda? Więc kanclerz Angela Merkel powiedziała dość wstrzemięźliwie, podczas interpelacji, że nie widzi innej możliwości w tej sytuacji odprowadzenia rozmów, ale bardzo zdecydowanych rozmów, aby nie godzić się z tą praktyką. Po prostu to są eksterytorialne sankcje i takie nie powinny być stosowane, bo rząd Niemiec jest generalnie z założenia przeciwko eksterytorialnym sankcjom. Co tutaj się rozumie przez eksterytorialne sankcje, trudno jest się domyśleć, ale to słowo brzmi bardzo ładnie i bardzo wiele może w sobie pomieścić. Tutaj też oczywiście Handelsblatt zauważa, że także wiele innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest przeciwko rosnącemu wpływowi Rosji w związku z gazociągiem. I to jest oczywiście bardzo trudno wytłumaczyć czytelnikom. Kraje poza Polską są przeciwko temu. I dlaczego właśnie tylko Polska tutaj jest wymieniana w pierwszym miejscu jako kraj, który protestuje przeciwko Gazpromowi i jego gazociągowi i Stany Zjednoczone następnie. No więc nie uda się powstrzymać Nord Stream 2, mówi się w Moskwie. W zasadzie dawniej to powinno się tak być gabaret Moskwa, takim odpowiednim, pięknym głosem, którego niestety nie mam, bo za dużo w życiu paliłem amerykańskich zresztą papierosów. A więc nie da się powstrzymać Nord Stream 2 i będzie to w pełni zakończona inwestycja. Cytuję Handelsblatt rzecznika Kremla Dmitrij Peszko, który złożył stosowne oświadczenie w stosownej agencji Interfax. I mówi ten Peskow, że oczywiście gaz płynny jest znacznie droższy od rosyjskiego gazu dostarczanego Nord Stream 2. No to zależy, kto jaką cenę wynegocjował, ale to jest innego rodzaju rzecz. Również Komisja Wschodnia niemieckiej gospodarki to zawsze był taki najpierw bardzo prosowiecki element w Republice Federalnej, a teraz bardzo prorosyjski, uważa, że Stany Zjednoczone dokonały ataku na suwerenność Unii Europejskiej. W ten sposób powiedział przewodniczący tego gremium Oliver Hamas, To są normalne słowa, które zawsze wypowiadała ta komisja, jak tylko chodziło o cokolwiek, co dotyczyło geszeftów robionych przez którykolwiek rząd Niemiec Republiki Federalnej z Rosją. Także poseł Zielonych Hillary Clinton uznał sankcje amerykańskie za agresywny środek i po prostu się z tym nie zgadza i mówi, że kanclerz powinna bardzo wyraźnie odpowiedzieć. Kanclerz odpowiedziała wyraźnie po swojemu, czyli niewyraźnie, zostawiając tu szerokie pole do interpretacji. Również Związek Producentów VDMA to jest wielki, wielki związek, bardzo bogaty związek firm produkujących maszyny różnego rodzaju, także i te, które pracują przy Nord Stream 2, wezwał do ochrony europejskich przedsiębiorstw, czyli do ochrony własnych przedsiębiorstw, powinno być napisane, ale to nie jest tutaj takie istotne. I że w Berlinie i w Brukseli powinno się wreszcie przedyskutować, jak tutaj można te właśnie ekstraterytorialne sankcje, jak na nie reagować, jak się przed nimi chronić, bez względu na to, jakie państwo je uchwala. No widocznie obawiałem się, że Watykan mógłby, no nie wiem. W każdym razie tego zdania jest pan Thilo Brottmann, główny dyrektor Zrzeszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń. I oczywiście pani Manuela Schwesig z SPD, premier landu Mecklenburgia Pomorze Zachodnie, należało powiedzieć, ja nie lubię tej nazwy, przed Pomorze, bo ciągle się pytam wtedy, gdzie jest za Pomorze, ale z tego za Pomorza później. W każdym razie po prostu tam właśnie, w tej Mecklenburgii, w tym Pomorzu Zachodnim będzie końcowy punkt tego gazociągu, no więc to oczywiście ma wielkie znaczenie dla życia gospodarczego tego regionu, co jest samo przez się zrozumiałe. No więc będzie to temat, który niebawem przez następne dni przedświąteczne będzie obejmował wszystkie media po kolei, kiedy już zwłaszcza wyciszą się tematy polskie, jak na przykład dalsza faszyzacja kraju, bo się dowiadujemy, tak jak z Deutsche Zeitung niedawno pisała o tym 16 grudnia, że Polska poddać sędziów rządowi. To znaczy, że już nie będzie trójpodział władz, tylko będzie dwójpodział, bo sędziowie będą podlegali rządowi. I takim coś napisał Florian Hassel z Warszawy i Hassel jest przekonany, że rząd polski po prostu chce w całości przez ustawę podporządkować sobie sędziów i udaremnić, by wyroki TSUE i najwyższego sądu w Polsce były realizowane. No więc to po prostu i powołuje się tutaj na to, że Sąd Najwyższy 5 grudnia na podstawie jednego z wyroków TSUE po prostu za sprzeczne z prawem poddawanie organów kontroli państwowej stwierdził, że KRS czy nowa dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie są niezależne. Oczywiście one są niezależne tylko wtedy, jeżeli są zależne od liberałów. To jest inna rzecz, ale o tym oczywiście Deutsche Zeitung nie pisze. Natomiast w programie telewizyjnym CDF podawał wczoraj informacje o tych wielkich protestach w Polsce w związku z kontrowersyjną reformą wymiaru sprawiedliwości i to wszystkie stacje telewizyjne podawały tę informację, o tym mówiły i pokazywały w małych wycinkach również ich przebieg. To w zasadzie chyba wszystko.
No ale jeszcze powinni podkreślić prawdopodobnie, że to nawet nie miliony, a miliardy ludzi wyszło wczoraj w Polsce na ulicę, bo przecież zagipsowane usta i ten terror, który w Polsce panuje, powinien trafiać na pierwsze strony wszystkich gazet. Właściwie powinny być manifestacje Solidarności organizowane w całych Niemczech, a o prześladowaniu mniejszości seksualnych nie zająknęły się media niemieckie nie pochyliły się nad tym problemem. W końcu wczoraj Parlament Europejski zwrócił na to uwagę i odpowiednią rezolucję przyjął.
Nie, oczywiście ten smutny temat jest również zauważany przez tutejsze media. To jest w ogóle straszliwa rzecz, że w Polsce dochodzi do tak karygodnych wyczynów, przez co w ogóle nie mogą członkowie LGBT zabierać głosu w Parlamencie Europejskim, bo chyba w Polsce są przetrzymywani w jakichś rezerwatach, ale nie wiem, bo tego właśnie o tych rezerwatach niczego nie znalazłem, nic na ten temat nie ma, ale wydaje mi się, że niebawem powinny przejść wielkie, no przynajmniej 20-30 osobowe marsze protestacyjne przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje za wschodnią granicą.
A w Kurierze Wnet na pierwszej stronie Jan Bogatko. Tam, gdzie Boże Narodzenie trwa cały rok, o czym ten artykuł jest, panie redaktorze?
Ten artykuł jest o mieście, w którym mieszka, o Zgorzelcu, niemieckim Zgorzelcu, zachodnim Zgorzelcu, gdzie znajduje się sklep zwany bożonarodzeniowym sklepem, w którym przez cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia, no może nie od 2 stycznia do 30 grudnia, można nabyć wszystko, co się wiąże z choinką, pod choinkę, na choinkę, obok choinki, świecidełka, różnego rodzaju ozdoby, wszystko, co się wiąże z Bożym Narodzeniem, i to na dalekim wschodzie Niemiec, gdzie przez tyle lat szalała dyktatura brunatna i czerwona, i jednak chrześcijaństwa tak do końca nie wytępiła, i to jest bardzo dobry omen.
Panie redaktorze, wszystkiego dobrego, wesołych świąt panu życzymy.
Wzajemnie państwu i słuchaczom.
Jan Bogatko, prosto z wolnych Niemiec dla Poranka Wnet, a teraz 8:58 i może niech zaśpiewa Ryszard Makowski. Ale na początek zajrzymy do internetu. Tam jest cytat z Donalda Tuska. Spowalnianie procesu odchodzenia od węgla oznacza śmierć kolejnych tysięcy polskich dzieci, tak powiedział wczoraj w Gdańsku były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podczas promocji swojej książki pod tytułem Szczerze w Europejskim Centrum Solidarności. A szczerze, dlaczego tak powiedział? To pytanie warto sobie zadać, dlaczego nagle ta sprawa zaczęła dotyczyć tysięcy polskich dzieci. Jakie interesy za tym stoją? Może kiedyś uda nam się w Poranku Wnet odpowiedzieć na to pytanie. A teraz połączenie z Sejmem odnalazł się Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry państwu. Tak jest, odnalazłem się, jestem w polskim parlamencie z pewnymi przygodami, ale w parlamencie jeszcze jest spokojnie, taka cisza przed burzą, albo parlament bierze głęboki oddech, zanim skoczy do głębokiej wody. Dzisiaj po godzinie 12:30 rozpocznie się rozpatrywanie i pierwsze czytanie tak zwanej ustawy represyjnej, jak mówi opozycja, albo ustawy, która ma dyscyplinować sędziów, żeby stosowali się do polskiego prawa.
Ale ta ustawa ma nazwę, dlatego że przyjmowanie języka opozycji, nazywanie nawet z przekąsem, że to jest ustawa represyjna, to jest oddawanie takiej języka komuś, kto tym językiem operuje, nie w celu przekazania prawdziwych informacji, ale w celu manipulacji.
Oczywiście już mogę nawet z pamięci panu redaktorowi zacytować. To jest ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Nie wiem, czy to brzmi bardziej sexy radiowo, czy mniej niż ustawa dyscyplinująca, no ale skoro pan chciał, to pan ma. To teraz może kwestia krótkiej anegdoty, zanim rozmowa z politykiem. Kiedy peregrynowałem w poszukiwaniu komórki po Warszawie, poruszałem się samochodem, kierowcą był Kurt, który przyjechał do Polski 20 parę lat temu. Rozmowa szybko zeszła na politykę, i tą globalną, i tą całkiem lokalną. Kurt się zwierzył, że głosował zawsze na partie lewicowe, że nie lubi obecnej koalicji rządzącej, ale jeżeli przyjmie ustawę o sądach, to będzie bardzo szczęśliwy, bo sądy w Polsce to jest jedna wielka klika i układ. Taka była konkluzja rozmowy między taksówkarzem a pasażerem w poszukiwaniu telefonu, który może nadawać dla państwa sygnał z polskiego parlamentu. Gdzie jest pan poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość? gość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Prawnik, między innymi radca prawny.
Adwokat.
Adwokat. Dla pana posła ta ustawa jako dla adwokata członek, nie jest... I członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
I członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Wszystkie tytuły prawie i były wiceprzewodniczący Komisji do Spraw VAT, żeby wszystko było prawie, tak, że jest pełne. Poseł z Pomorza, to panie pośle, dla pana jako dla adwokata nie jest to zbyt represyjna ustawa?
Nie, nie jest represyjna, dlatego że my powielamy w dużej części rozwiązania, które są we Francji i coraz częściej będziemy stosowali w rozwiązaniach dotyczących sądownictwa i rozwiązania, które są w innych państwach. Tak zrobiliśmy w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa, której mam zaszczyt być członkiem jako przedstawiciel Sejmu. Tam mamy dokładnie przyjęte rozwiązanie hiszpańskie. I ono w Hiszpanii funkcjonuje od wielu lat, że Sejm wybiera członków sędziów.
A w Polsce jest kwestionowane.
A w Polsce jest kwestionowane, tak, i to przez sędziów, którzy uważają, że nasze opinie jako Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące czy to nowych sędziów, którzy mają być powołani przez prezydenta, czy też awansowani też przez prezydenta, no te awanse, te opinie nasze są nieprawidłowe, wydawane przez organ, który jest niekonstytucyjny i ci sędziowie powinni przestać orzekać i jest taka narracja, że te wszystkie wyroki wydane przez ich udziałem będą podlegały kiedyś zmianie. To jest absolutnie nieprawda i tutaj trzeba uspokoić obywateli, że każdy wyrok wydany w Polsce przez sędziego będzie utrzymany i nie grozi żadne zmiany w tym zakresie.
Tylko czy do tego są potrzebne aż tak daleko idące kwestie dyscyplinarne
no
wobec
właśnie
sędziów?
Teraz wracamy do tego, że...
Bo to tu jest ta kość niezgody.
Nie ma zgody na to i nie może być zgody na to, żeby sędziowie podważali wzajemnie swoje kompetencje, czy też swoje uprawnienie do orzekania. Cieszę się, że dwa dni temu rzecznik Sądu Najwyższego, pan sędzia Laskowski, w swojej wypowiedzi poszedł trochę już w takim kierunku właśnie, że jednak no nie można kwestionować kompetencji prezydenta w zakresie powoływania i może to jest jakaś refleksja Sądu Najwyższego, że absolutnie jest to nieuprawnione, tak, żeby podważać kompetencje prezydenta, które wynikają wprost z konstytucji. Żaden organ w Polsce, żaden, czy to będzie Sejm, czy to będzie Senat, czy to będzie jakikolwiek Trybunał, nie ma prawa tych kompetencji prezydentowi odebrać.
To jeszcze trochę takiej kuchni parlamentarnej. Wszyscy mówią o poprawkach, że jednak PiS będzie tą ustawę łagodził, że samo Ministerstwo Sprawiedliwości złoży poprawki, które będzie trochę łagodziło ten zakres dyscyplinowania posłów. Pan się z takim kierunkiem zgadza, żeby to była łagodniejsza ustawa?
Jeszcze do łagodności to nie za bardzo. Uważam, że ona nie jest w żaden sposób jakoś specjalnie restrykcyjna, ponieważ tak jak powiedziałem, my mamy model francuski, natomiast model niemiecki jest dużo bardziej restrykcyjny, gdzie sędzia za pewne rażące uchybienia w zakresie stosowania prawa może nawet być skazany na wyrokiem na bezwzględne więzienie. Nawet do 5 lat tam jest, więc takich rozwiązań nie wprowadzamy. Wprowadzamy możliwość dyscyplinarnego postępowania, kary finansowej, ewentualnie złożenia z urzędu, jeżeli też są rażące zaniedbania czy rażące działania po stronie sędziego.
Kwestia prawa europejskiego. Donald Tusk, już wspomniany przed sekundą przez redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, który zresztą tak zapamiętale podpisywał swoją książkę, że nie zdążył na proces w Gdańsku, czy nie proces, tylko na protest w Gdańsku przed sądem, nie pojawił się, mimo że zapowiadał, że będzie. Mówi, że ta ustawa to jest kolejny krok do polexitu, do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, że ta ustawa w zasadzie łamie podstawowe zasady wspólnego prawa.
Nie, no to jest absolutne nieprawdziwe twierdzenie i zmierzające do tego, żeby wprowadzić pewien zamęt i po raz kolejny dorabiać nam przysłowiową gębę w Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać o jednym. Traktat akcesyjny, czy traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jednoznacznie stwierdza, że Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie funkcjonowania sądów w poszczególnych państwach członkowskich. W trakcie debaty można sobie sięgnąć, jak państwa rozmawiały, tworząc traktat lizboński, że jest to wyłączone. Więc to jest jednoznaczne, dlatego w Europie mamy w różnych krajach różne systemy. W jednych krajach jest Trybunał Konstytucyjny, w innych nie ma. W jednych jest Krajowa Rada Sądownictwa, w innych nie ma.
Ale te zapytania dla TSUE są wspólne dla wszystkich sądów. Tak, a pan poseł chyba przyzna rację, że skoro podpisaliśmy traktat, przynajmniej tak mówią prawnicy, no to musimy zapisy traktatu stosować. No, ale że one są ponad właśnie, polskim.
Nie. I tu musimy znowuż przywołać orzeczenie Trybunału Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku, gdzie Trybunał stwierdził, że nasza konstytucja ma konstytucja korzysta na terytorium Polski z pierwszeństwa przed traktatami, przed jakąkolwiek aktem zewnętrznym, więc to zostało przez nasz Trybunał jednoznacznie ustalone.
Ale konstytucja, a nie ustawa o Sądzie Najwyższym i Sądach Powszechnych.
Dokładnie,
panie pośle.
Dobrze, ale tak jak powiedziałem, przepisy unijne nie mogą ingerować w strukturę i sposób funkcjonowania sądów. To jest jedna rzecz. Druga, Trybunał w swoim orzeczeniu powołał się, nie możemy ingerować, ale jest Karta Praw Podstawowych i kraje muszą stosować. I też Trybunał zapomniał o tym, że jest załącznik numer 30, który wyłącza funkcjonowanie Karty Praw Podstawowych w stosunku do dwóch krajów. Do Królestwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i do Polski. Więc nasza Karta Praw Podstawowych nie obowiązuje, więc po raz kolejny jest wyłom w stosunku do Polski i nie obowiązują nas te przepisy.
W parlamentarnym studiu Poranka Wnet poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, to na koniec naszej rozmowy jeszcze temat tego, co się stanie z tą ustawą, jak pan przewiduje, bo Sejm jest otoczony szczelnym koronem policjantów. Jak to będzie przebiegać? Jak wy chcecie szybko tą ustawę procedować?
No chcemy ją przyjąć w miarę szybko, ponieważ jest takie oczekiwanie społeczne.
Ale ja na bardzo tym posiedzeniu, dużo, że pierwsze, drugie, trzecie czytanie dzisiaj i jutro?
Nie wiem, ja nie posiedzenie chyba Konwentu Seniorów się odbywa w tej chwili, więc tam dopiero decyzje zapadną, więc nie wiem, czy tak będzie. Natomiast ja w swoich spotkaniach z mieszkańcami czy z wyborcami spotykam się bardzo często właśnie z takim oczekiwaniem. Trzeba zrobić porządek, tak mówiąc w cudzysłowie, tak? Z sądami. No, sędziowie się zrzeszają w różnego rodzaju stowarzyszenia, które są quasi związkami, czy nawet można by powiedzieć, że działalność prawie że polityczną podejmują, ale jeszcze więcej jest stowarzyszeń osób poszkodowanych przez wyroki sądowe i do tego nie można dopuszczać, żeby sądy funkcjonowały w sposób, który nie budzi zaufania społecznego. I to też jedno z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, który mówi o tym, że sąd musi być niezawisły, bezstronny, ale jednocześnie też ważne jest, jaki jest odbiór, jakie jest zaufanie obywateli do sądów. I niestety tego zaufania obywateli do sądów w Polsce nie ma, albo jest bardzo niskie.
Pytanie, czy ta ustawa poprawi tę sytuację, czy usprawni proces sądowniczy dla zwykłych petentów polskich sądów?
Ona w sposób radykalny nie poprawi sytuacji orzekania, natomiast moim zdaniem wreszcie uporządkuje sprawę zachowań sędziów, którzy przestaną sobie wzajemnie swoje podstawy do orzekania kwestionować. Tak, czy jest ktoś sędzią, czy nie jest sędzią, czy jest sąd dyscyplinarny, czy go nie ma, czy jest Krajowa Rada, jak oni to nazywają, neo-KRS. Nie ma żadnego neo-KRS-u. KRS obowiązuje od czasów jeszcze przed, że tak powiem, zmiany systemu. To powstała przecież tak samo jak Trybunał Konstytucyjny w poprzednim systemie i od 90 roku są sędziowie i teraz też są sędziowie w Krajowej Radzie Sądownictwa, więc nie można podważać.
To jeszcze tylko wyjaśnijmy, w myśl tej ustawy, jeżeli skład sędziowski powie, że wyrok niższej instancji albo że wyrok,
Łukasz,
który oni
wyjaśnimy,
będzie nieważny, bo
wyjaśnimy
w składzie był
to,
sędzia
Łukaszu.
Wskazany przez nową KRS, to co takiego sędziego spotka? Wydalenie z zawodu,
postępowanie
wyrzucenie?
Postępowanie dyscyplinarne go spotka.
Z automatu?
Znaczy, no oczywiście, że nie z automatu. Musi być wniosek. No może decyzję podjąć
rzecznik dyscypliny,
tak. Rzecznik dyscyplinarny. I to jest cała procedura, tak. No jest orzeczenie, czy tam decyzja rzecznika, jest odwołanie do sądu. Przecież nic się tu nie dzieje w sposób kapturowy, tak jak nam się zarzuca, tak. Niektórzy mówią, że wprowadzamy stan wojenny. No to jest obraza tych osób, które zginęły, czy były represjonowane w stanie wojennym, jeżeli się próbuje porównywać teraz te rozwiązania do stanu wojennego.
Tylko, że decyzję ostateczną ma podjąć Izba Dyscyplinarna, która zdaniem
Łukasz Jankowski zakończył właśnie rozmowę z panem posłem. Jest godzina 9:14. Łukasz, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Życzę posłowi dobrych obrad. O godzinie 12:30 zacznie się burzliwe posiedzenie polskiego parlamentu, a my już przenosimy się do Wilna, gdzie jest Agata Antoniewicz. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, jesteśmy, już czekamy, aż nas wpuszczą i będziemy mogli nadawać.
Ach, już no, zaraz otworzymy te wszystkie możliwości, tylko miś wrócił z Rorat i chciałbym go zapytać o to, co się zdarzyło w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim.
Tak, wysłuchał miś Ewangelii o tym, jak anioł przyszedł z radością do Zachariasza i Zachariasz chciał jakiegoś dowodu. I anioł już przestał być radosny i był stanowczy. Więc oniemiał Zachariasz, czyli ojciec poprzednika naszego Zbawiciela, Jana, świętego Jana Chrzciciela. To taka wiadomość, czyli zawsze anioł chce naszego dobra, a nie chce naszego, dlatego musi być stanowczy, chociaż przynosi radosną obietnicę i nowinę.
I tą radosną nowinę miś będzie się dzielił z państwem o godzinie 6 rano, ale dziś wsiądzie do samolotu i odleci do Londynu, ale dzięki temu, że jest ten nadzwyczajny system łączności, jutro w Londynie powołamy drugie studio. Studio miś o godzinie 6 rano, a teraz skończymy.
Bo miś jest tam wszędzie, gdzie nie musi wciągać brzuszka, bo tam jest dom.
Zapraszamy państwa na Jarmark Wnet. Jeszcze raz powtórzę. Sobota, 9:17, niedziela, godzina 22, od godziny 22 grudnia od 9 do 15, a z autorów będą Paweł Lisicki, Dorota Kania, Piotr Semka, Witold Radowski, Witold Repetowicz i inni autorzy. Pełną listę odczytamy jutro, a w niedzielę książkę będzie podpisywał Jacek Bartosiak. To wszystko na Jarmarku Wnet. Darek Konkol zrealizował dzisiaj dzisiejszy poranek. Jan Olencki był wydawcą i za chwilę usłyszą państwo głos Agaty Antoniewicz i Studio Wilno. Krzysztof Skowroński życzy państwu miłego dnia.